Ukrainie po wprowadzeniu komunizmu. Może akcja Czerwonych Kmerów. Najbardziej poruszające mnie osobiście wydarzenie w historii. Ale skąd znamy historię? Przede wszystkim z ekranu. W dzisiejszych czasach oglądamy świat najbardziej, czy coraz bardziej na ekranie. Rzecz zaobserwowana przeze mnie niedawno w jednej z galerii handlowych, w Galerii Katowickiej. Jest tablica reklamowa, taka gdzieś za szybą, gdzieś tak naprzeciwko człowieka, podświetlana z jakimś tam zdjęciem. Idzie rodzina z małymi dziećmi, no i podchodzi chłopczyk, który dopiero co nauczył się chodzić, podchodzi do tej tablicy i próbuje palcem przesunąć to zdjęcie. Nie rusza się, chyba się popsuło. Dziwi się, tak? Myśli, że to jest ekran dotykowy. Ani w lewo, ani w prawo, nie rusza się. Był bardzo zawiedziony. Znamy świat z ekranu, znamy historię z ekranu. Jaki mamy obraz II wojny światowej? Czterej pancerni, stawka większa niż życie. Gdybym miał wskazać najbardziej przejmujące dla mnie sceny z wojny, no to na bardzo wysokim miejscu taka oto fabuła, że bohater podejmuje decyzję, która waży na jego losie, życie czy śmierć. Decyzja zostać tu, czy wyjechać. Na przykład Żydzi w Niemczech przed II wojną światową. Uciec od zagrożenia, czy pozostać. Bohater oczywiście nie wie, co się niebawem stanie, więc decyduje się zostać, a my krzyczymy do niego zza ekranu, wyjedź, tak? Bierz rodzinę, wsiadaj w pociąg, uciekaj, póki można. Ostatnio widziałem film z Viggo Mortensenem, ten, co grał Aragorna w Władcy Pierścienia. Dobry człowiek, taki tytuł filmu. O losach Żydów w przedwojennej Rzeszy. Od decyzji zostać czy wyjechać zależało być albo nie być. Więc krzyczałem do tego bohatera, chłopie, czemuś nie wyjechał, jak było można. Czasami od jednej decyzji zależy życie. Ale dzisiaj zobaczymy w Bożym Słowie, że są pewne decyzje, które mocno ważą na naszym życiu. Podchodzisz dzisiaj jak ten mały chłopczyk do ekranu i możesz przesunąć go w lewo albo w prawo. To jest twoje życie i właśnie decydujesz o tym, w którą stronę ono pobiegnie. To zależy autentycznie od naszych decyzji. To jest praktycznie jedyna często rzecz, którą możemy zrobić, podjąć decyzję. Nasz główny fragment pochodzi dzisiaj z listu do Filipian. To nasze trzecie spotkanie z listem do Filipian, a więc tytuł Filipianie 3, pierwszy rozdział, 12 wers i dalsze, na razie 12 i 13. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Tak, iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. Ukryta jest tutaj pewna mądrość, którą Bóg nam daje, co do wyborów, jakich możemy dokonać, od których bardzo wiele zależy. W którą stronę pójść? W lewo czy w prawo? Paweł, apostoł, autor tych słów, stał przed pewnym wyborem. Czy tutaj jest mowa o jakimś wyborze? Na pierwszy rzut oka nie, bo jaką swobodę decyzji może mieć ktoś, kto... No właśnie, w jakiej sytuacji jest Paweł, kiedy pisze te słowa? Wers 13. Jest w kajdanach, jest w więzieniu. Jakich wyborów może dokonać ktoś, kto o swoim życiu. Ktoś, kto akurat jest uwięziony, a jednak dokonuje pewnego wyboru, mianowicie tego, jak będzie patrzył na to swoje uwięzienie. Co pisze w wersie 12? Zaskakujące w tym kontekście słowa. Moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Patrzy na korzyści, jakie wynikają z jego uwięzienia. Nie koncentruje się na negatywnych stronach swojej sytuacji, które oczywiście istnieją i są mocne, ale skupia się na pozytywnej stronie, na korzyściach nawet, jakie niesie jego uwięzienie. Jest to pewna zasada, której Bóg nas uczy. Można ją sformułować: warto skupiać się na pozytywnych stronach swojej sytuacji, a nie na negatywnych. Warto skupiać się na korzyściach, a nie na tym, co negatywne. Stoimy przed wyborem, jak pobiegną nasze myśli, na czym się skupimy. W trudnej sytuacji warto zawsze skupiać się na korzyściach, jakie z niej wynikają. Jestem świadom, że ta zasada brzmi dla niektórych z was podejrzanie, bo jeszcze nie jest kompletna. Brzmi podejrzanie, bo nam się trochę kojarzy z sytuacją w szpitalu, gdzie ktoś umiera, a ktoś z bliskich mówi: będzie dobrze, wyzdrowiejesz. Jestem pewny, że wyzdrowiejesz, tak jakby to od kogoś zależało, od jakiegoś człowieka. Więc mamy podejrzenie, że tu trochę trzeba się oszukiwać, wmawiać sobie, że będzie dobrze, chociaż w sumie nie wiadomo, czy będzie dobrze, ale trzeba myśleć pozytywnie. To nie jest jeszcze kompletna zasada. Trzeba jeszcze zapytać, czy sytuacja naprawdę jest pozytywna. List do Rzymian, 8 rozdział, wers 28. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Teraz zasada już jest kompletna. Warto patrzeć na sytuację z perspektywy obietnic Boga i odkryć jej pozytywne strony, tak? Teraz już wiemy, kogo ta zasada dotyczy. Tych, którzy kochają Boga, co kontekst wskazuje, chodzi o powierzenie swojego życia Chrystusowi, tak? Zaproszenie Chrystusa do swojego życia. To jest mądrość, którą Bóg nam pokazuje, nowy sposób myślenia, którego każdy chrześcijanin warto by się nauczył o swojej nowej sytuacji. W każdej, chociażby najtrudniejszej sytuacji, w jakiej się znajdę, mam prawo, mogę koncentrować się na pozytywnych jej aspektach. Bo Bóg, skoro Mu zaufałem, angażuje się w moje życie aktywnie, obiecał, że współdziała we wszystkim ku dobremu. Dokonujemy wyboru w swoim umyśle, którą ścieżką będą biegły nasze myśli. A człowiek żyje jak myśli, więc za tą decyzją w umyśle biegnie całe życie. To jest wybór, którego potrzebuję dokonywać. Gdy podchodzę do aktywnego ekranu, mówiąc obrazowo, w prawo czy w lewo, po lewej stronie negatywne strony mojej sytuacji, to, co mnie boli, po prawej pozytywne. Którą ścieżką pobiegną moje myśli? Jak ten chłopczyk w Galerii Katowickiej staje przed ekranem, ale to jest ekran, na którym jest całe moje życie i podejmuję decyzję, tak, w prawo czy w lewo. Czy skupię się na pozytywnych rzeczach, które Bóg zapewnia, że są, na korzyściach, jakie Bóg zapewnia, że płyną z mojej sytuacji i pobiegnę w tą stronę? Czy skupię się na negatywnych odczuciach, wycofam się, popadnę w apatię, w narzekanie? W naszym fragmencie są bardziej szczegółowe instrukcje, jak odkrywać pozytywne strony swojej sytuacji, bardzo praktyczne, ale zanim do nich przejdziemy, to spróbujmy posnuć trochę analogię między tym fragmentem Bożego Słowa a życiem każdego z nas. Między losami Pawła Apostoła a naszymi losami, moimi. Co jest odpowiednikiem jego kajdan w moim życiu? Jakie są moje kajdany? Każdy z nas może pomyśleć o swoich, w cudzysłowie, kajdanach, czyli trudnościach, uciążliwościach, tym, co mnie boli. Ja oczywiście będę myślał o swoich. Wiele przykładów w moich wykładach ostatnio dotyczy tego, co dzieje się tutaj za oknami tworzenia naszego ośrodka, budowy. I to jest autentyzm, bo mocno tym żyję, więc o tym mówię. Ciągle mówię o tej budowie. Jeżeli mnie przegłosujecie i powiecie, że nie chcecie już słyszeć o budowie, no to będę wam czytał jakieś historie z inspirujących książek. Przyjdę tu z jakimiś książkami o chrześcijanach w innych krajach albo w innych czasach i będziemy tutaj razem wzdychać, jakie to oni mieli tam, czy mają przeżycia. Ale jak chcecie autentyzmu, to będzie o budowie. Więc odpowiednikiem kajdan Pawła Apostoła w moim życiu jest budowa naszego ośrodka. Muszę się w to mocno angażować. Oczywiście Bóg mógłby zwolnić mnie z tego na wiele sposobów, ale tego nie czyni. Podobnie jak mógł uwolnić Pawła z więzienia, skoro zrobił to bez problemu z Piotrem Apostołem i go po prostu wyprowadził z więzienia pełnego strażników. Mógł to zrobić z Pawłem, jednak tego nie zrobił. Podobnie mnie nie uwalnia jak na razie, więc mam swoje kajdany, odpowiedzialność za budowę naszego ośrodka. Próbowałem na różny sposób się z tych kajdan wypiąć. Chciałbym gdzieś iść, przekazywać Ewangelię, albo cały dzień rozmyślać nad Bożym Słowem, przygotowywać jakieś studia biblijne, ale marny skutek tego mojego wykręcania. Nie mam wyboru. A jednak dzisiejszy fragment Bożego Słowa pokazuje, że mam pewien wybór, ważny wybór. Staję przed aktywnym ekranem mojego życia. Mogę przerzucić ekran w lewo, mogę przerzucić go w prawo, czyli na przykład skupić się na negatywnych stronach sytuacji, mieć poczucie ciężaru, być może jakiejś porażki, żalu, pretensji, apatii. Dlaczego muszę zajmować się tymi rzeczami, które wydają się tak dalekie mojemu powołaniu i celu w życiu? Jeżeli popatrzycie na to, co obecnie robimy za oknami, układamy kostkę brukową, trzeba wszystko wymyślić, setki szczegółów, jak nie tysiące, będąc laikiem w tej dziedzinie. Często od 3 nad ranem już jest myślenie. Trudno policzyć, ile razy musieliśmy modyfikować tutaj koncepcję, bo wszyscy jesteśmy laikami, a to oznacza, że często robota idzie na marne, musimy coś przerobić, co już zrobiliśmy. Wczoraj pod koniec prac dokończyliśmy właśnie poziomowanie tutaj grubego klińca w zachodnio-północnym narożniku. Na oko wydawało się, że trzeba przywieźć jeszcze sporo taczek żwiru, co też zrobiliśmy. Okazało się, że wcale nie. I trzeba było z powrotem ten żwir wygrzebywać, odwozić. Także ci, którzy w tym uczestniczyli, no, czują to po prostu na własnych plecach. I czuję się co chwila jak Paweł w kajdanach, który chętnie by gdzieś poszedł robić coś innego, ale ma na rękach kajdany. Jednak miał pewien wybór. Patrzeć pozytywnie. Albo negatywnie. Tak? Mógł mieć poczucie porażki, straty czasu, jak on, apostoł Pogan, jak go dzisiaj nazywamy, siedzi tam za kratkami, nie może nic robić. Żal, pretensje, litowanie się nad sobą, że dobre dni to już były. Jednak zachowywał się dosyć dziwnie. Mówi coś o korzyściach. Skupić się na korzyściach, umieć dostrzec autentyczne korzyści, więcej, dojrzeć w tym celowe działanie Boga, ufać, że to jest droga najlepsza, że jest lepiej, niż gdybym tych kajdan nie miał, podziękować za nie. Ja osobiście często staję przed tym ekranem i decyduję o tym, czy będę narzekał, czy będę dziękował. Mogę pogrążać się w rozpamiętywaniu tego, co negatywne. Dlaczego tak musi być? Dlaczego nas nie stać na wynajęcie firm? Było coś o kamieniach na moich studiach teologicznych, ale że raczej nie zostanie kamień na kamieniu, a nie o jakimś układaniu kamieni, tak, jeden na drugim. Sam sobie jesteś winien. Po coś wymyślił to z tą kostką brukową, żeby tam ją pozyskać gdzieś. I wielu wspólnotowiczów poświęciło kawał swojego życia, żeby ją wygrzebać z ziemi, poukładać na paletach, tak? Bo dostaliśmy ją z rozbiórki z jednego z centrów handlowych. Sam sobie nałożyłeś te kajdany i teraz nie narzekaj. Co to za czasy, że wspólnota sama musi walczyć o wszystko, tak? Każdy sobie rzepkę skrobie. Na wszystko są pieniądze, tylko nie na to, co najważniejsze. O gorycz nie trudno. Dlaczego nikogo nie interesuje to, że my tutaj odnosimy sukces? Pewnie jakby chodziło o zmarnowanie pieniędzy, to zaraz by się znalazły, tak? Tyle pieniędzy zmarnowanych. Ale w sumie, Boże, przecież to od Ciebie wszystko zależy. Przecież gdybyś chciał, to nie ma dla ciebie najmniejszej trudności. Ty jesteś jedynym finansistą, od którego to zależy. Ty potrafisz zrobić z każdego człowieka swojego sługę. I nieraz tak robiłeś w historii. Nawet nie musi tobie ufać. Jak Cyrus, król perski, którego Bóg nazwał, to jest mój sługa. Chociaż o tym nie wiedział. A więc, Boże, dlaczego? Chyba się na Ciebie pogniewam. Chyba sobie trochę ponarzekam. Politujesz się nad sobą. A do tego wszystkiego, z tego całego stresu, trudno mi jest zachować dietę. Co rusz robię odstępstwa, strategia odstępstw. Kanał. Stoję przed zwrotnicą. Stoję przed aktywnym ekranem i do mnie należy decyzja, do której Bóg mnie uzdolnił. Decyzja, czy pójdę w lewo, czy w prawo. Ja mam swoje kajdany, ty masz swoje kajdany, każdy z nas. Może jakieś problemy materialne, trudne sytuacje, może bez wyjścia, problemy z ludźmi, żeby to z dalszymi. Ale i z bliższymi? Problemy z samym sobą, z chorobami, ze swoją psychiką, która czasami fiksuje, ze swoimi emocjami, przyzwyczajeniami, słabościami. Co z tym zrobisz? Bóg uczy sposobu myślenia, najlepszego sposobu myślenia, zachęca do decyzji, żeby odkryć korzyści ze wszystkiego, co wydaje się negatywne i na nich się skupić. Pozytywne strony. One są na pewno, skoro zawierzyłeś Bogu, zawierzyłaś swoje życie. Jesteś dzieckiem Boga, w czepku urodzonym. Potrzebujesz odkrywać pozytywne strony swojej sytuacji do tego stopnia, że powiesz: Boże, dziękuję Ci za te kajdany. To w sumie lepiej, że je mam. W naszym fragmencie możemy też znaleźć, jak zapowiadałem, pewne pomoce, jak dostrzegać pozytywne strony swojej sytuacji. Pierwsza pomoc jest w wersach 25 i 26 pierwszego rozdziału listu do Filipian. A ufny jestem w to, nie, inaczej. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości wierzę, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Jak dostrzegać pozytywne strony swojej sytuacji? Nie chodzi tylko o naszą, o moją sytuację. Nie chodzi tylko o jego, Pawła, sytuację. On szuka dobra tamtych ludzi. Nie skupia się na negatywnych stronach swojej sytuacji, lecz na dobru, jakie płynie z tej sytuacji dla tamtych ludzi. Bo jeżeli w naszych sercach jest miłość do innych ludzi, pochodząca od Boga, to szukamy korzyści dla tych, których kochamy. Co tam ja? Dla mnie to nawet niech będzie kłopot, ale byle im było dobrze. A więc szukając tych pozytywnych aspektów, potrzebujemy zwracać na to uwagę. Druga pomoc w odkrywaniu korzystnych stron. Wracamy do pierwszego wersu naszego fragmentu, czyli wers 12 jeszcze raz. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Chodzi o korzyść dla Ewangelii, bo jak tak wszystko zważyć, to nie ma nic ważniejszego. Paweł mówi w pewnym miejscu takie słowa, 1 Koryntian 9:16b. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Jak nie ma troski o to, co najważniejsze, o więź, o najważniejszą rzecz, najważniejszy problem we wszechświecie, czyli więź danej osoby z Bogiem, jeżeli nie ma troski o to, co najważniejsze, to jak cokolwiek innego może cieszyć? Więc wszystko, co przyczyni się do rozprzestrzeniania Ewangelii, jest bezcenne za cenę każdych trudności. Dzisiaj rano w czasie skupienia przeczytałem fragment z Księgi Izajasza 58:7. Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała pańska iść będzie przed tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie: oto jestem. Aha, to już wiemy, co mamy robić, tak? Mamy zająć się pomocą charytatywną. Ale chcąc zrozumieć Boże Słowo, potrzebujemy zawsze patrzeć na każde zdanie w nim, w kontekście. Cokolwiek czytamy, chociażby dzielić swój chleb z głodnym, ale kontekst mówi: biada mi, jeżeli bym nie głosił Ewangelii. Zatroszczyć się o chleb, owszem, ale nie stworzyć komuś okazji do pojednania z Bogiem, to jest bezduszne. Więc to jest najważniejsze, tak? Bez względu na cenę, jaką trzeba zapłacić. A więc odkrywając pozytywne strony swojej sytuacji, potrzebujemy brać pod uwagę te dwie rzeczy, tak? Na ile to przyczynia się dla innych ludzi i na ile do głoszenia Ewangelii. Dobrze, popatrzmy więc trochę bardziej szczegółowo jeszcze, jakie korzyści Paweł widział w swojej sytuacji, jakie korzyści widział z kajdan. I przeczytajmy wers 13 i dalsze wersy, których jeszcze nie czytaliśmy. Tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie z zawiści i przekory, drudzy zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Ci ostatni głoszą z miłości, świadomi tego, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Tamci zaś, powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom. Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie i tak dalej. W wersie 13 pisze, że jego uwięzienie stało się głośne. Pierwsza korzyść. Uwaga ludzi została zwrócona na sprawę Pawła, a więc na Ewangelię. Ewangelia najważniejsza. Nieważne jakim kosztem. Dalej pisze w wersie 14, że wielu chrześcijan ośmieliło się przekazywać Boże Słowo. Skoro on został uwięziony, powstała przestrzeń, w której inni poczuli się odpowiedzialni. Kolejna korzyść, wers 15, pisze, że jego kajdany oddziaływały tak bardzo, że również ci, którzy byli przeciwnikami, zaczęli się angażować, zaczęli rozgłaszać Ewangelię. I wreszcie w wersie 19 wspaniały rezultat. Filipianie otrzymali okazję, by się modlić o niego. Z ludzkiego punktu widzenia powinien ubolewać nad swoim nieszczęściem. Znalazł się w końcu w więzieniu. Tymczasem on patrzy na to wszystko tak, jak Bóg go poucza, dostrzega pozytywne strony i na nich koncentruje swoją uwagę. Kajdany przyniosły korzyści. Trudności przyniosły coś pozytywnego. Przykładamy teraz tą zasadę do naszej sytuacji. Ja przykładam ją do swojej. I co mi z tego wychodzi? Jakie są korzyści z tej sytuacji, tych moich kajdan, czyli tworzenia ośrodka? Idąc od końca, podobnie jak w przypadku Filipian, jest to okazja do modlitwy. Prawie codziennie tutaj w naszej kawiarence chociaż parę osób spotyka się na modlitwę i doświadczamy rezultatów. Kiedyś czytało się w inspirujących chrześcijańskich książkach o chrześcijanach w Korei, którzy codziennie spotykali się na modlitwę i jakie były rezultaty. Aha, no to my też. Jakie dalej korzyści przynoszą kajdany? Kolejna korzyść jest dopiero nadzieją, że tworzenie ośrodka będzie okazją, by wielu doświadczyło osobistej więzi z Chrystusem, pojednania z Nim. Gdy Bóg da nam rozwinąć te idee, które nam tutaj się marzą, właśnie ideę kawiarenki jako strefy pomyślności, gdzie każdy przynosi swoje problemy, patrzymy na obietnicę Boga, wyrażamy naszą zależność od Niego i później doświadczamy Jego zaangażowania. To jest ta nadzieja, że stanie się to okazją dla wielu ludzi, aby mogli lepiej poznać Boga. Jakie dalsze korzyści z tych kajdan? Okazja do rozwijania się w oddaniu tych, którzy wcześniej nie byli przekonani. Tak jak czytaliśmy tutaj o Filipianach, o tamtej wspólnocie, że wśród nich, no właśnie uwięzienie Pawła skłoniło do oddania również tych, którzy nie byli wcześniej przekonani, wręcz byli przekorni, a nawet przeciwni. Tak jest i u nas. Kajdany są okazją, by rozwinęli się w oddaniu ci, którzy do tej pory nie byli przekonani, a wręcz w głębi serca przeciwni. Tutaj czyha na nich pewna pułapka, o której uczciwie uprzedzam. Jest pewna zasada, która brzmi: zaangażowanie rodzi oddanie. Przyjdą, spróbują, wezmą jakieś narzędzie do ręki, zaangażują się i mają wszystko, co jest potrzebne, żeby zrodziło się oddanie. Bóg posługuje się tą zasadą. Zaangażowanie rodzi oddanie. Czy to uczyni ich bardziej nieszczęśliwymi, czy ich z czegoś ograbi? Wręcz przeciwnie, tak? Bo za oddaniem zawsze idzie wielka satysfakcja. Zaangażowanie rodzi oddanie, a z kolei oddanie z naszej strony pozwala Bogu kierować nas na zupełnie nowe tory. Stąd taki slogan, który gdzieś się tutaj zrodził w naszej wspólnocie. Uważaj, jak wychodzisz z domu na kawiarenkę twórców, bo nie wiesz, jak daleko Bóg cię poprowadzi. Czy to czyni nas bardziej nieszczęśliwymi, ograbionymi z czegoś? Tak to sobie wyobrażam i mam nadzieję, że to nasze wspólne zaangażowanie tutaj będzie źródłem takiej satysfakcji większej niż najciekawsze podróże, nie mówiąc już o najciekawszych serialach, że po prostu trudno będzie wysiedzieć w domu. Takie rzeczy Bóg będzie kiedyś tutaj robił, takiej przyjaźni będziemy doświadczali. Ja tego doświadczam już teraz. Chociaż z jednej strony jest stres, zmagania, frustracja, z drugiej wielka satysfakcja z tego, co razem robimy. Jak wczoraj na przykład popatrzyliśmy na to, co udało się zrobić, wypoziomować gruby kliniec na całej powierzchni już przyszłej kostki. Wielka satysfakcja. Dla mnie bez porównania większa niż ze zdobywania górskich szczytów, co się kiedyś nam często zdarzało. Albo jak siadamy sobie później razem gdzieś w jakimś kręgu. Jest czasami taki dreszcz wdzięczności Bogu z przebywania z tak autentycznymi i szczerymi ludźmi jak wy. Jak mówicie, co jest dla was ważne, jest to dla mnie coś niesamowitego. Skoro już jesteśmy przy tak praktycznych rzeczach, powiem, że w nadchodzącym tygodniu przesuniemy troszeczkę naszą kawiarenkę twórców z godziny 17. Będziemy zaczynali o 16.30, ponieważ szybko robi się ciemno, no i do tej pełni satysfakcji czasami brakuje trochę światła. A skoro już jestem przy tak praktycznych rzeczach, to chciałbym dzisiaj takie ćwiczenie zrobić, zaangażowania. Nie wiem, jak to zostanie przyjęte, ale tak szczerze mówiąc, lubię ryzykować. Mam prośbę, żeby każdy mężczyzna, zanim wyjdzie tutaj z naszego audytorium dzisiaj i pójdzie już swoją drogą, żeby wziął jedno krzesło z tamtylnej części i złożył je w tamtym małym pomieszczeniu, tak? Bo my zawsze po niedzielnym wydarzeniu przearanżowujemy nasze audytorium do funkcji w tygodniu, tak? I no, będzie to łatwiej. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie dzisiaj. Ruch prawostronny, dobrze? Tych, którzy wracają po ustawieniu krzeseł, przepuszczamy, tak? Zanim tam wejdziemy. No, może kilka takich zasad się przyda. Tylko mężczyźni, panie, pod żadnym pozorem, za żadną cenę nie przerywają swoich bezcennych rozmów. Jakie są dalsze skutki kajdan na wzór tego, co działo się we wspólnocie Filipi? Jako reakcja na kajdany Pawła. Popatrzmy jeszcze raz na wers 14 w naszym głównym tekście. Jakie były skutki jego kajdan, jego uwięzienia? I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Więcej braci odważa się. To chyba największa korzyść, jak się temu przyjrzeć, również dla naszej przyszłości, okazja, by ujawniali się przywódcy. Bo wszystko powstaje i upada z przywództwem. Zależy od tych, którzy to pociągną. Ktoś z was popatrzy na mnie, na moje kajdany i z jego serca popłynie taka myśl. W pierwszej chwili może wydawać się irracjonalna. Ja też chcę iść tą drogą. Bóg dał do mojego serca taką potrzebę. Chciałbym coś zrobić, aby przejąć część ciężaru. Co mogę zrobić? Jak się zaangażować, by autentycznie przejąć część ciężaru? Wiem, zrobię coś, co spowoduje, że w krótkim czasie pójdziemy kilka kroków dalej. To tak jak gra pionkami i kostką, tak? Jak wjedziesz na pewne pole, to potem masz premię i przeskakujesz na inny poziom. Zrobię coś takiego. Wiecie co? Tak się rodzą przywódcy. Wyrośnie z tego Kościół, który zostanie przez Boga użyty w wielkim stopniu do roznoszenia Ewangelii. Bez porównania bardziej, niż gdyby tych kajdan nie było. A więc, Boże, dziękuję Ci za kajdany. Aha, jeszcze z tym przejadaniem się. Tu też jest pewna korzyść. Nikt mi przynajmniej nie zazdrości smukłej sylwetki, skoro jej nie mam. Przed każdym z nas jest wybór. Stajesz przed ekranem, na którym jest twoje życie. Na czym się skupiasz? Na negatywnych stronach swojej sytuacji, czy na korzyściach, jakie zaczynasz dostrzegać? Bóg obiecał, że wszystko obraca ku dobremu w życiu tych, którzy Go kochają. Potrzebujesz tylko w swoim umyśle przejąć się tą prawdą, żeby nie skupiać się na negatywnych stronach swojej sytuacji, bolejąc nad nimi, ale na korzyściach, które z nich na pewno wypływają. Bo Bóg wszystko obraca ku dobremu. Do ciebie należy wybór, a od tego wyboru zależy reszta twojego życia. Może nikt z nas nie będzie nigdy w sytuacji Żydów w czasie Holokaustu, gdzie od ich wyborów zależało życie, ale jest to dobra ilustracja czegoś, co naprawdę się dzieje. Jednak jest wybór przed nami. Zupełnie inny sposób życia i inaczej życie smakuje, kiedy patrzymy tak, jak Bóg nas uczy, byśmy patrzyli. Tak? I doświadczamy wtedy szczęścia, pełni, pomimo negatywnych okoliczności, albo też jesteśmy nieszczęśliwi, wycofujący się, mający poczucie porażki, myślący, czy moje życie już się skończyło, chociaż jeszcze żyję. A skoro już jesteśmy przy zagrożeniu wojną, to jest to dobry test na zastosowanie zasady, której dzisiaj się uczymy. Jak patrzysz na zagrożenie wojną? Jaki sposób myślenia się ujawnia, kiedy docierają do ciebie te wieści wojenne? Może komuś z was przyszło do głowy, że jak będzie rosnące zagrożenie wojną, to może wielu ludzi tutaj przyjdzie, szukając ratunku u Boga, będą potrzebowali dobrego wzoru wiary, wzoru zaufania. Gdzie go znajdą, gdyby ci, którzy mieli go pokazać, byli zestrachani? Cokolwiek się zdarzy, nie wiemy, nie znamy przyszłości, ale Bóg ją zna Cokolwiek się zdarzy, poszukamy w tym korzyści, która na pewno tam będzie, skoro Bóg wszystko obraca ku dobremu. Tomek.